Witam w takim razie w podcaście Rzucaj, nie gadaj. Mam dzisiaj gościa, a mianowicie Jaksę.
Cześć, tutaj Jaksę z RPGowej Alchemii.
I będziemy rozmawiali o Soulbondzie.
Tak, będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o najnowszej grze z uniwersum Warhammera.
No właśnie. I od razu musisz wyciągać bomby. Jak to z uniwersum Warhammera?
No, jest to gra z uniwersum Warhammera. Jakiś czas temu Games Workshop w swojej niezmierzonej mądrości doszedł do wniosku, że czas zamknąć starego młotka i zrobić coś nowego. Teorii, dlaczego tak się stało, jest wiele. Moja ulubiona jest taka, że nie mogli opatentować nazw raz i różnych specyk z klasycznego młotka, to wymyślili sobie własny świat, żeby było im łatwiej. Ale w każdym razie po niesławnych Airtimesach, spaleniu kolekcji figurek przez niektórych, są na to filmiki na YouTubie, możecie sobie znaleźć, stworzyli nowy własny setting, który częściowo jest powiązany z klasycznym Warhammerem, ma pewne duchowe podobieństwa do 40, chociaż są to duchowe podobieństwa, a nie podobieństwa 1:1. I jest nowym uniwersum, które bardzo prężnie rozwijają, no bo bitewniak mają już trzecią edycję.
No właśnie, bo to właściwie bardziej wiąże się z ta historia Soulbonda i Age of Sigmar z bitewniakiem niż z RPG-iem, tak?
Zwykłym młotkiem z 40 jest dokładnie tak samo.
No tak, a powiedz mi, historia właściwie, cała ta opowieść zaczyna się w momencie, kiedy ten stary świat jest zniszczony. Powiedz mi, czy w takim razie mogę kontynuować na przykład grę, załóżmy, kończę sobie kampanię wewnętrznego wroga, gracze w Bogenhafen otworzyli Wrota Chaosu, później szło im jeszcze gorzej. Czy to może być wstęp do Soulbonda?
Jak masz mistrza gry, który jest odpowiednio sprawny z uniwersami, to jak najbardziej. Jest kilka metod, oczywiście nie mechanicznego transferu postaci, tylko fabularnego. Po pierwsze, twoja dusza może stać się kanwą dla Stormcast Eternal, to się będzie po polsku nazywać Burzo Kuty, dla Storta. Za dużo prowadzę po angielsku, żeby jeszcze być, no, mimo że czytałem podręcznik po polsku kilka razy, to nadal mam jakoś tak wdrukowane te anglojęzyczne nazwy w głowę. W każdym razie dla Sigmarinsa, czyli dla elity sigmarskiej jednostki, może po prostu twoja dusza zostać przetransferowana i przykuta w nowe ciało. Jest to jakaś opcja. To prawda, większość Stormcastów to są jednak dusze już nowego świata, ale jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dusza w Stormcaście była z postaci z klasycznego młotka i nagle zaczął sobie przypominać o tym, że był kiedyś w innym świecie. To znaczy, działałoby to trochę inaczej niż po prostu kończę kampanię i przenoszę postać, tylko raczej mam sobie Stormcasta, który nagle zaczyna mieć sny o swoim poprzednim życiu w świecie, który był. Tak, gdyż tak nazywa się świat klasycznego młotka.
No dobra, i powiedz mi, tutaj mówiliśmy o przekuwaniu duszy. Powiedz mi coś więcej, bo domyślam się, że część osób, które nas słucha, nie ma pojęcia, o co chodzi. Bo ten świat się skończył, tak? Starego świata. Sigmar został na ogruszku, tak? Na ogrysku starego świata, na rdzeniu. Przyleciał do niego smok. No tam sporo się dzieje.
Tak, znaczy powiem tak. Jeszcze kończąc temat przenoszenia postaci. Najsłynniejsza chyba postać... Dobra, jedna z najsłynniejszych postaci uniwersum klasycznego młotka przeszła fizycznie do świata Age of Sigmar, czyli
Gotrek
Górnicon, więc jest to również możliwe, żeby przejść przez burzę chaosu. Tak jak mówiłeś, otworzyliśmy złe wrota w Bogenhafen i szambo chaosu się wylało. To równie dobrze można przez te wrota nagle się obudzić w zupełnie innym świecie, tylko wtedy nie będziemy Soulbondami, tylko zwykłymi ludźmi. Ale jeżeli chodzi o przekucie duszy. Dobra, przekucie duszy jest charakterystyczną cechą... Dobra. Tu by trzeba wgłębić się w całą historię, w całą uniwersum. O tym można mówić bardzo długo. I szczerze powiem, że nie zawsze jest ona spójna. Ale podobnie jest zwykłym Warhammer 40, to nie jest nic nowego. Generalnie Stormcasti, czyli dużo Stormcasti. Totalnie nie pamiętam, jak się polsko nazywają, niestety. Zaraz sobie sprawdzę w notatkach. W każdym razie Stormcasti, o których wspominałem, to elitarna armia Sigmara, którą on razem z Grungnim zbudował, żeby odeprzeć chaos. Generalnie skracając historię świata tak bardzo jak się da, oczywiście mówię tu potwornie uproszczoną wersję, bo to jest o wiele bogatsze i dużo bardziej skomplikowane. Mieliśmy sobie eremitów, gdzie generalnie było dobrze, cywilizacje osiągnęły bardzo wysoki poziom rozwoju arkanitechowego i żyły sobie z dala od chaosu, generalnie w jakiejś tam szczęśliwości. To nie znaczy, że nie było wojen, ale nie było wojen takich monumentalnych, które by obracały całe płaszczyzny w perzyna. To też nie jest do końca prawdą, ale generalnie. W pewnym momencie trochę podobnie, ja to tak tłumaczę sobie jak z Eldarami w 40, że było za dobrze i ludzie zaczęli kombinować. To znaczy chaos przez to, że jest za dobrze, zaczął być lepszy dostęp do ludzi. No, tak skracam bardzo fabułę, bo można to tłumaczyć na kilka sposobów. I generalnie rozpoczęła się inwazja chaosu. Poprzez różne głupie decyzje pojedynczych ludzi zaczęły otwierać się portale, wlał się chaos, Panteon Ładu dostał łomot, taki konkretny, pokłócili się ze sobą każdy z każdym. Największego focha strzelił Sigmar i Nagash względem siebie, bo do tej pory nie mogą się dogadać. No i chaos wlał się do tego uniwersum ośmiu krain i zajął je w całości praktycznie, poza krainą Sigmara Azyrem, gdzie Sigmar zamknął bramy i siedział przez kolejne kilkaset lat. Potem stworzył swoją armię, wlał się z powrotem do pozostałych krain, rozpoczęła się taka rekonkwista, która nazywała się Wojną Bram i generalnie trwa ona do dziś, mimo że w timeline'ie gry minęło już co najmniej 200 lat. No bo to są gigantyczne krainy, chaos nie odpuszcza i tak to już i generalnie wojna trwa tam cały czas.
Czyli to jest ten taki koło zamachowe, tak, fabuły powiedzmy główne.
Trwający konflikt pomiędzy czterema frakcjami. Czterema wielkimi frakcjami.
No dobra, wspomnieliśmy o dwóch. To jakie są cztery w takim
razie? Tak, jest porządek i chaos. I przy czym porządek, czyli ci, którzy popierają Sigmara, wcale nie oznacza to, że są to ci dobrzy. To są ci, którzy popierają Sigmara. Bo częścią porządku Wielkiego Sojuszu Ładu albo porządku są również na przykład Morati i jej wiedźmy, nie? Jej córy Kaina. Są tam również Idoneci, którzy najchętniej polują na duszę nawet swoich sojuszników, gdyż to jest jedyny sposób, żeby ich rasa utrzymała się w istnieniu. To jest raczej, Wielki Sojusz Ładu jest raczej sojuszem z rozsądku niż z przekonań, że my jesteśmy tymi dobrymi i to od nas zależy, żeby wszechświat przetrwał. Tak wygląda Wielki Sojusz Ładu. Potem mamy chaos. Chaos, który jest dokładnie tak samo nieuporządkowany jak zawsze, może nawet bardziej, bo nie dość, że mamy oficjalnie piątego boga chaosu, bo Rogaty Szczur jest oficjalnie pełnoprawnym bogiem, to jeszcze zostanie bogiem, oszczy sobie zęby nie kto inny jak Archaon Wszechwybraniec, którego powinniśmy znać z klasycznego młotka. A Slaanesha nie ma praktycznie od początku Age of Sigmar i dopiero będzie wracał, bo wszystko na to wskazuje, patrząc na rozwój fabuły settingu. Więc oni są ze sobą pokłóceni jak zawsze, że walczą pomiędzy sobą, chaos walczy pomiędzy sobą jak zawsze. Ale też jest potężne. No i mamy dwa nie tyle nowe, co na nowo uporządkowane technicznie sojusze. Mamy wielki sojusz śmierci, czyli Boga Śmierci Nagasha i jego minionki. Na czele oni się nazywają... Nie wiem, jak oni się nazywają po polsku. Jak zwykle. Sobie sprawdzę w notatkach. W każdym razie ze swoimi porucznikami, którzy... Nagasz sobie bardzo ładnie radzi, mimo że był bardzo mocno obrywał, to teraz ciągnie na samą górę wszystkich sojuszy. I za większość tego szamba, które jest obecnie, do niedawna było głównym elementem settingu, odpowiadał właśnie Nagasz, który z czarnoksiężnika, znanego z młotka, stał się po prostu bogiem śmierci, likwidując wszystkich innych bogów po kolei. A ostatnim sojuszem jest Destrukcja, czyli wszelkiego typu wyznawcy Gorki i Morki. Gorka, Morka. W zasadzie Boga o dwóch twarzach, który czasem jest dwoma, a czasem jednym. Innymi słowy, zielonoskórzy, ogory, garganci, takie gigantyczne centaury. I całe jeszcze mnóstwo różnych innych ras, które zazwyczaj w Warhammerze łączyliśmy z dzikością i barbarzyństwem. A ci porucznicy Nagasha nazywają się Mortarchami, jest ich czwórka, trójka z nich wraca z klasycznego młotka, czyli Manfred von Karstein, Neferata, pierwsza wampirzyca i Arkan Czarny, lojalny przydupas Nagasha, i dwójka jest całkowicie nowa, czyli Lady Olinder, która jest upiorzycą, potężną upiorzycą, i Katakros, który jest tym Napoleonem Nagasha. Jest jego idealnym dowódcą. Dobra. To...
Czyli mamy sporo nawiązań tak naprawdę do Starego Świata i osoba, która gdzieś tam jest w tym młotku zaznajomiona w lorze, będzie odnajdywała nawiązania.
Od nawiązań jest mnóstwo. Zaczynając od bogów chaosu, przez postacie demonów czy nieumarłych, które przeszły pomiędzy światami Because of Reasons, bo taki ten bogowie wszyscy bogowie tego świata byli albo bogami w starym Warhammerze, albo byli potężnymi bohaterami w starym Warhammerze. Jak na przykład Teclisi Tyrion, czy właśnie Nagasz.
No dobra, to sporo już wiemy tak mniej więcej, czego możemy się spodziewać lorowo. Powiedz mi, jak to wygląda w grze? Jak to byś umiejscowił między Warhammerem, między D&D, a między... Właśnie między czym? Jakbyś miał na półce ułożyć, jaki to jest styl rozgrywki? Czy to jest, wiesz, bardziej epicki, grimdark? Jak to w ogóle grać? Jak się powinno grać?
Jakbym miał układać go na półce... to położyłbym go pomiędzy Dark Sunem a Planescape'em.
O, to powiem ci, zaskoczyłeś mnie.
Jest to gra z olbrzymią ilością post-apo, bo jest to jednak świat, który przez kilkaset lat był rządzony przez chaos i wiele tego, co się tam dzieje, to jest wydzieranie chaosowi nowych terenów, zasiedlanie. Mamy duże miasta otoczone niewielkimi miastami. Nie ma prawie takich wielkich organizmów państwowych, jak mam w zwykłym Warhammerze, tylko raczej mamy miasta otoczone przyległościami, pomiędzy którymi podróżuje się w jakiś sposób. Jest tam dużo podróżowania pomiędzy wymiarami. Jednak mamy 8 wielkich planet, megaplanet, gigantycznych płaszczyzn, pomiędzy którymi podróżujemy w trakcie sesji. Oczywiście możemy całą naszą kampanię zawrzeć w jednym miejscu, na małym fragmencie na małym fragmencie jednej z krain i będzie tak samo dobrze. Dużo jest w tym settingu, o czym już wspominałem, arcane techu. To jest bardzo dużo jest klimatów arcane punkowych. Mamy latające krasnoludy na statkach napędzanych magią. Więc to jest typowy arcane tech. Mamy trochę elementów Sword and Sorcery, jakieś poszukiwania dawno zaginionych skarbów ze świata, który był potężniejszy niż ten, w którym żyjemy. Mamy to, czego mamy najmniej, to, co jest najtrudniej w nim poprowadzić, to takie klasyczne, generikowe fantasy. To jest najtrudniejsze, bo mamy niewiele właśnie takich terenów, gdzie jest po prostu, nie wiem, jak w Warhammerze mamy Rakeland, gdzie generalnie gracze podróżują pomiędzy wioseczkami, mamy jakieś złe lasy, mamy jakieś miasteczka, ale generalnie jest to działający pseudo-renesansowy kawałek świata. Tutaj z tym jest problem. Trzeba się po prostu przestawić na to, że mamy bardziej takie post-apokaliptyczne uniwersum, które jest bardzo mocno high magic.
No dobra, to coś tam wiemy, ale powiedz mi, jakie przykładowe sesje moglibyśmy rozegrać?
Powiem ci...
Może na swoim przykładzie, jakie ty możesz rozegrać?
Trzy skrajne przygody, które poprowadziłem. Które się bardzo ładnie zmieściły. W trakcie jednej grupa musiała się przedostać na wyspę rządzoną przez króla Guli i ukraść mu taki sekstans, magiczny sekstans z czasów eremitów, który ma ich zaprowadzić do zaginionego miasta magii. To jeszcze jest przygoda, która jest in progress. I była to przygoda w mieście Guli, która była bardzo mocno nastawiona na dyplomację. Oni się tam podawali za jakąś frakcję nieumarłych z innej płaszczyzny, gdzie ich Guli władca wysłał śmiertelników dlatego, żeby mogli spokojnie podróżować pomiędzy innymi śmiertelnikami, nikt im nie przeszkadzał, a że on się chce osiedlić na tej wyspie Guli i chce się w łaski tego króla wkręcić. I grali tam taką przygodę polityczną, bo się pojawiły jednocześnie inne elementy frakcji śmierci, które tam kombinowały przy okazji ukradli złym solbondom statek i działy się tam takie rzeczy. W każdym razie była przygoda polityczna w mieście Guli. Było tam trochę naciągania settingu, żeby Gule, bo Gule są w tym świecie bardzo specyficzne i oni bardzo mocno lawirowali w tej specyficzności Guli, żeby nie zostać zjedzonymi. Druga przygoda, ta sama drużyna kilka sesji wcześniej została wysłana jako wsparcie dla oddziału żołnierzy, który sam wyruszał jako wsparcie do takiego miasteczka w lesie. Jest tam coś takiego, co się nazywa kolebka. To jest jeden z elementów jednego ze światów. Nazywa się to kolebka życia. Jest to taka kraina, gdzie mamy potężny rozrost roślinności. Nie do końca wiadomo dlaczego, to znaczy to jest wytłumaczone w settingu, ale gracze jeszcze na ten temat nic nie wiedzą. I generalnie jest to miejsce, w którym w ciągu dnia jest w stanie wyrosnąć las, upraszczając w dużej mierze. I generalnie jest tam taka osada, która korzysta z tej zdolności kolebki, żeby hodować bardzo drogie drewno, które jest po prostu na handel z innymi krainami. Gracze tam pojechali, żeby rozwiązać, bo miasteczko zostało zaatakowane przez hordę zielonoskórych i gracze tam wyruszyli, żeby zająć się badaniem, otwarciem hordy zielonoskórych, po pierwsze, a po drugie zbadaniem, dlaczego ci zielonoskórzy, którzy do tej pory żyli w pokoju mniejszym lub większym z lokalnymi drwalami zaatakowali. I tam okazało się, że znowu nie umarli, byli wplątani w całą intrygę, próbując ukraść zamknięto pod miasteczkiem duszę starożytnego admirała, żeby Nagash mógł zrobić z niego admirała dla swojej floty. To jest druga krajna przygoda. A trzecia przygoda, poprowadziłem Mad Maxa w świecie Age of Sigmar. Gdy drużyna wraz z grupą najemników eskortowała wielką cysternę Aquageranis, czyli takiej lokalnej waluty, magicznej wody, pomiędzy dwoma miastami, które zawarły pomiędzy sobą sojusz i trzeba było dostarczyć po prostu magiczną wodę pomiędzy dwiema miastami i gracze walczyli z zielonoskórymi w takim bardzo Mad Maxowym stylu, bo na tej cysternie była zamontowana taka kusza samopowtarzalna. Oni jeszcze jeździli konno, więc mieliśmy taki klimat Mad Maxa.
No to powiem ci naprawdę bardzo różnorodnie.
I to było wszystko było zamknięte tylko w obrębie jednej płaszczyzny. Jednego fragmentu jednej płaszczyzny. A nie tak gigantycznego świata, w którym można prowadzić naprawdę prawie wszystko poza, jak już mówiłem, generikowym fantasy.
To naprawdę brzmi bardzo ciekawie. Powiedz mi tak, wiemy już mniej więcej, co się świecie, wiemy, co można grać. Powiedz mi, jak wygląda mechanika, rozwój postaci. Oczywiście niezbyt dokładnie, tak jakbyś przejechał po wierzchu, liznął palcem, to narobił smaka.
To znaczy, może jeszcze warto powiedzieć, kim gramy.
A, oczywiście.
Bo nie gramy zwykłymi postaciami. Znaczy, możemy. Mamy w grze 3 tryby gry. Przy czym jest jeden główny, który jest zasadniczo domyślnym, i dwa pozostałe, które są do tej pory mniej, na które jest położony mniej nacisk, ale o tym też powiem za chwilę. To może od mniej ważnych powiem. Mamy taki tryb, który nazywa się spotykacie się w karczmie, gdzie gramy po prostu zwykłymi, ale dość potężnymi postaciami z tego świata, które tam spotykają się w karczmie albo z jakichś powodów ze sobą działają. Ten tryb korzysta ze wszystkich mechanik grania duszospleconymi poza samym duszospleceniem. O duszospleceniu powiem za chwilę. I tam mamy trochę inaczej rozwiązywane punkty. Mamy tryb taki grimdarkowy, gdzie gramy o wiele słabszymi postaciami, dla których pokonanie nawet dość słabych przeciwników jest wyzwaniem, jeżeli chcemy grać bardziej klasycznie warhammerowo. I ten tryb jest potraktowany ze wszystkich najbardziej po macoszemu, ale na ten rok, miejmy nadzieję, jest zapowiedziany dodatek, który ma go znacznie rozbudować. Jest zaplanowany dodatek, który ma opisać miasta na szczyźnie śmierci, gdzie będziemy mieli właśnie raczej nacisk na granie z wyklakami w zwykleckim świecie. Głównym daniem Solbonda jest granie z samymi Solbondami, czyli duszosplecionymi, ludźmi, których jakaś siła, najprawdopodobniej Bóg albo potężny czarnoksiężnik, których duszę splótł ze sobą. Podręcznik główny sugeruje, że robi to głównie Sigmar, ale już pierwszy duży dodatek, czyli Champions of Order, rozwiewa te teorie i ta cały wielki rozdział poświęcony temu, jak swoje splecenia tworzą pozostali bogowie, kto jeszcze może tworzyć splecenia. W podręczniku do Wielkiego Sojuszu Śmierci jest opisane, jak to robi Nagash i dlaczego, i jak to robią jego mortarchowie, więc jest dużo możliwości jego drużynę złożyć, ale drużyna, jedno jest pewne, że drużyna to potężne jednostki splecione ze sobą duszami, więc mogą nawzajem korzystać z energii swojej duszy za pomocą takich specjalnych punktów i w ten sposób pokonywać przeciwności. Szybciej się leczą niż zwykli ludzie, są praktycznie nieśmiertelni, jeśli chodzi o starzenie się, chociaż, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział, żaden duszospleciony nie umarł jeszcze we własnym łóżku, mimo że wielu ma taki plan. Są to jednak właśnie potężne istoty, które albo są powoływane przez twórców do ważnych czynów. Nie chodzi tu tylko o bycie, nie wiem, superbohaterami danej okolicy, ale na przykład o znalezienie jakiegoś artefaktu, który zaginął przed tysiącami lat, bo jest to istotne. Ale właśnie są z tymi trochę nad ludźmi. Chodzi o to, że to uniwersum to jest jednak uniwersum high fantasy, w którym jest bardzo dużo, bardzo potężnych istot. I granie z zwykłymi ludźmi, co jest oczywiście mechanicznie możliwe, takimi wręcz zwyklakami, szeregowymi żołnierzami czy coś takiego, bardzo szybko kończyłoby się położeniem postaci, a to jest jednak gra o wędrowaniu pomiędzy światami i przeżywaniu wielkich przygód. To nie zmienia tego, że tak naprawdę, jeżeli chcemy, możemy stworzyć bardzo dziwną kompanię duszo splecionych. Taki pomysł wpadłem, to tak, żeby pokazać jeszcze dziwności tego świata. Wyszedł niedawno dodatek, który nazywa się Steam and Steel, który jest poświęcony obu głównym gałęziom Edwardinów, czyli krasnoludów. I dokłada on również mechanikę statków latających, więc pomyślałem sobie, że opierając o to, co jest w podstawce i w Steam and Steel, żeby poprowadzić kampanię dla załogi jednego z krasnoludzkich statków latających, która po prostu kupiła sobie duszo splecenie po to, żeby móc na spokojnie zajmować się tym, co sobie, czym się zajmują. I mamy, daje to taki całkiem fajny vibe czegoś zupełnie innego, mimo cały czas wpasowywania się w konwencję.
Dobra, powiedz nam teraz coś o mechanice. Czym rzucamy, jak ona wygląda, czy możemy rozwijać postacie?
Mechanika jest bardzo prosta. Po pierwsze, jest to gra, w której rezygnujemy z rzucania kostkami, kasetkami. Nie mamy już naszych kasetek warhammerowych, tylko przechodzimy całkowicie na kaszustki. Generalnie mamy zbiór cech i umiejętności. Cechy są 3, ciało, umysł i dusza. Umiejętność jest 20. Zbieramy pulę kaszustek pomiędzy jednym i drugim i rzucamy nimi. Aby poziom trudności jest definiowany przez dwie cyfry. Dlatego na przykład poziom trudności to jest 5 na 2, przykładowo. Oznacza to, że mamy sukcesy, że zdobywamy sukces, jeżeli na kostce wypadnie 5 albo 6 i potrzebujemy dwóch takich sukcesów, żeby zdać test. To znaczy, że jeżeli mamy 4 na 1, sukcesy są od czwórek, wystarczy nam jeden sukces. I to jest w zasadzie cała filozofia rzucania. Gdy mistrz gry mówi, rzuć sobie 5 na 2, no to już wiesz, czego masz się spodziewać. Są jeszcze testy przedłużone, czyli takie rzeczy, gdzie trzeba tych sukcesów zdobyć więcej. No i w zasadzie tyle to... Oprócz tego możemy korzystać z dwóch metawalut. Gracze mogą korzystać z dwóch metawalut. Zapału i ogniem duszy. Zapał to jest taka metawaluta, która regeneruje się co turę, więc trzeba z niej korzystać jako pętanie, bo inaczej po prostu wyraźnie osłabiamy naszą postać. Ona za zapał możemy wykonać tylko dodatkowy atak, podnieść sobie pulę do rzutów, czy tam ułatwić sobie rzuty, bo każda z umiejętności ma jeszcze takie coś jak fokus, jak skupienie, co pozwala nam przekręcać ścianki kostek, żeby ułatwić sobie zdanie testu. Jest jeszcze duszogień, który należy do całej drużyny i trzeba zgody całej drużyny na użycie jego. I jest on bardzo, bardzo potężny, tylko regeneruje się bardzo, bardzo powoli.
To brzmi troszkę jak 2D20.
Trochę tak. Trochę pokrewności, tam jest, może dlatego ta mechanika tak mi się spodobała. Ja bardzo lubię mechaniki z metawalutami. Ale nie ma tu puli, znaczy nie ma takiej puli wspólnej jak Momentum, bo duszogień jest wspólną, ale ona nie generuje się w trakcie gry, ona regeneruje się tylko między sesjami. Chyba że ktoś zginie, no to wtedy duszogień się może zregenerować.
Czyli to takie bardziej grupowe punkty przeznaczenia.
Tak, tak, tak.
A powiedz mi, jak wygląda rozwój postaci? Czy rozwijamy umiejętności, cechy? Czy w ogóle coś możemy rozwijać?
Wszystko. Znaczy, możemy rozwijać zarówno cechy, jak i umiejętności, jak i talenty. No, do tego wymieniamy sprzęt, więc jest na co wydawać pedeki. To nie jest tak, że bardzo szybko skończy nam się na co wydawać pedeki. Trochę ciekawiej wygląda sam sposób zdobywania pedeków. Gdyż bazowo podręcznik mówi, że punkty doświadczenia zdobywamy za wykonywanie małych i dużych celów osobistych drużyny. Małe cele osobiste i drużynowe są takie, które powinniśmy zamknąć w trakcie jednej sesji. W stylu na przykład dla postaci to może być pomodlić się w jakiejś specyficznej świątyni. Dla drużyny no, cel będzie związany z questem, jaki wykonujemy, z zadaniem, jakiego się podjęliśmy. Duże cele, cele długotrwałe, powinny być długotrwałe i powinno się je wykonywać rzadko, bo za nie są potężne premie w PDK-ach. Jedno i po prostu po wykonaniu długoterminowego celu nasza postać swobodnie może nawet pójść na emeryturę, jeżeli nie chcemy. Ale po premierze gry i po feedbacku od graczy Cubicle 7 trochę zmieniło podejście do deku. Zwłaszcza do celi krótkoterminowych, bo gracze się wyraźnie zgubili. I dlatego na przykład w kupnych przygodach można już znaleźć po prostu pedeki za wykonywanie konkretnych, kolejnych aktów. Za kolejny akt, no dwa pedeki za coś tam, za zamknięcie aktu przygody. Widać, że próbują się trochę... Nigdzie tego nie sformalizowali, w żadnym podręczniku. Ale kiedyś przyparłem ich do muru w Discordzie poświęcony, no i się przyznali, że trochę wycofują się z tego, bo to potrafi być trudnawe, więc spokojnie możemy prowadząc zarówno dawać pedeki, jak i normalnie, jak i bawić się w te cele.
No ale to dla fanów czwórki akurat te cele chyba nie będą jakimś wielkim problemem, by tam też już się zadomowiły na dobrą sprawę.
Że w czwórce cele były dodatkowym elementem do normalnych pedeków. A tutaj, i to działa bardzo dobrze. Jak są dodatkowym elementem, działa bardzo dobrze. Tutaj początkowo miało być daniem głównym, ale właśnie wycofują się z tego trochę w stronę modelu warhammerowego i ja prowadzę w ten sam sposób. To znaczy daję graczom pedeczki za wykonywanie konkretnych etapów przygody na koniec przygody albo na koniec sesji, to zależy, ale mają też cele osobiste krótko i długotrwałe, które sobie w miarę możliwości realizują, ale ja lubię dawać moim graczom dużo pedeków, więc mnie to zupełnie nie przeszkadza.
No właśnie, powiedz mi jeszcze jedną rzecz taką, czy system jest nastawiony właśnie na krótkie jednostrzały, krótkie takie formy, czy raczej dłuższe kampanie, żeby poczuć pełnię gry?
W jednostrzale zasadniczo zobaczymy większość mechaniki. Zobaczymy większość mechaniki. Ja jestem w takim przedłużonym jednostrzale, jak to zwykliśmy mawiać z moimi graczami, czyli piszę jednostrzał, gramy go 5 sesji. Możemy już spokojnie zobaczyć całkiem dużo, ale gra w kampanii pełnowymiarowej będzie błyszczeć najbardziej, bo tak jak to jest we wszystkich w tym momencie trzech grach warhammerowych od Cubicle, pomiędzy przygodami mamy również fazę downtime'u, w której możemy podejmować się akcji różnego typu, które będą miały potem przełożenie na kolejne przygody. I to jest kawał fajnej roboty, tym bardziej, że w przeciwieństwie do zwykłego młota, gdzie niby jest ta faza między przygodami, ale trochę na nią lachę położyli w kolejnych dodatkach i tak naprawdę niewiele jest nowych wydarzeń między przygodami w dodatkach do klasycznego młotka. Tak tutaj w każdym dodatku znajdują się nowe wydarzenia między przygodami, nowe możliwości, nowe pomysły. Moi gracze siedzą przy tym i przychodzą na początku sesji już z planem tego, jak wydadzą swoje wydarzenia między przygodami. Bo na przykład magii, nowych zaklęć można się uczyć tylko między przygodami, nie za pedeki. Tu gdzieś jest trochę alternatywnych mechanik w podręczniku, ale tak generalnie rzecz biorąc można się uczyć tylko między przygodami. Jeżeli gramy w ogóle kampanię Nieumarłymi, to klucz fajnych rzeczy jest w wydarzeniach pomiędzy przygodami. jak na przykład tworzenie nowych wampirów, tworzenie nowych guli i tak dalej.
Czyli od razu nam uchyliłeś rąbka, że możemy też grać tymi złymi, tak?
Czy złymi, czy swoimi własnymi, to kwestia dyskusyjna. Generalnie w tym momencie możemy grać członkami Wielkiego Sojuszu Ładu. Podręcznik pozwala na granie członkami Wielkiego Sojuszu Ładu. Rozwija to dodatek Champions of Order i dwa dodatki Steam and Steel, który jest nastawiony na krasnoludy, i Stars and Scales, który taki mały dodateczek, który wprowadza grywalnych jaszczuroludzi. Czyli tak, który wprowadza grywalnych jaszczuroludzi. I to jest nastawione na skrajnie Wielkim Sojuszem. Wyszedł jesienią Champions of Death, który pozwala na granie postaciami z Wielkiego Sojuszu Śmierci. I teraz jest mocno promowany, więc podejrzewam, że wyjdzie w marcu? W PDF-ie oczywiście. Wyjdzie Champions of Destruction, który pozwoli na granie Zielonych. W razie w planach wydawniczych nie ma dodatku o chaosie, ale wtedy bym się dziwił, jak już przebiją się przez te swoje potężne plany wydawnicze, że coś stworzą na ten temat.
No właśnie, bo to linia bardzo żywa i bardzo aktywna.
Tak, a przede wszystkim linia, w której w przeciwieństwie do pozostałych Warhammerów i bardzo wielu innych systemów, które są złożone z różnych gier, nie tylko RPG-ów. Tutaj bardzo starają się pchać linię fabularną. Ale też bardzo wyraźnie mówią w podręczniku, że drużyna może grać w dowolnym momencie linii fabularnej, a oni po prostu rozwijają linię fabularną tak, żeby dawać więcej możliwości. I tak jak realnie gra zaczyna się na wysokości początku drugiej edycji Bitewniaka, czyli w momencie, w którym jest nekrotrzęsienie, ujawniają się krypty burzy i generalnie trochę zmienia się perspektywa tego, co się dzieje. Tak, razem z dodatkami po kolei pchamy historię do przodu, na przykład w kampanii poświęconej miastu Anvilgard mamy, uwaga, tu będzie spoiler, mamy, sam kampania toczy się właśnie w czasach pełnej drugiej edycji, początku drugiej edycji, ale na końcu po kampanii jest dodany kolejny rozdział, jak prowadzić przygody w Anvilgardzie, w momencie, w którym Anvilgard jest podbity przez córy Kena, a Morati została bogiem. I jest tam dodatkowe zasady i dodatkowe możliwości fabularne dotyczące właśnie robienia tego, gdy Morati jest już bogiem, bo to tak się pchnęła fabuła do przodu. I teraz na przyszły rok, jako że wyszła trzecia edycja, na przyszły rok...
Bitewniaka oczywiście.
Tak, wyszła trzecia edycja Bitewniaka. Na ten rok zapowiedziano już dodatki związane z tymi głównymi elementami fabularnymi, na które końcówka dwójki i początek trójki kładł nacisk, czyli z krucjatami świtu, to się chyba tak będzie po polsku nazywać, chyba, czyli wyprawami miast Sigmara, czyli tych takich gigantycznych, żeby zakładać nowe miasta, będzie dodatek temu poświęcony, prawdopodobnie właśnie temu, żeby drużyna stała na czele takiej wyprawy i doprowadzała do budowy nowego miasta, co może być bardzo ciekawe. I będzie też dodatek poświęcony gór, czyli płaszczyźnie bestii i temu wszystkiemu, co się tam wydarzyło na koniec drugiej edycji.
Powiedz mi tak, jest to bardzo dużo informacji, bardzo dużo mówimy o lorze i o jego wpływie na fabułę. Co tak naprawdę powinienem wiedzieć, czy ktoś powinien przeczytać, żeby móc swobodnie poruszać się w tym świecie?
To znaczy... Znaczy wiesz, ja bardzo lubię wiedzieć dużo o świecie. To jest mój quirk i ja lubię łączyć dziwne rzeczy. Podstawka generalnie wystarczy do prowadzenia przygód w Akszy na Wielkiej Spiekocie, na takim gigantycznym kontynencie, który tam jest. On jest tam całkiem fajnie opisany, są rozpisane relacje, Są całkiem nieźle opisane frakcje, żeby to się dało. Na tym da się grać. Na tym da się grać bez większego trudu, ale ja, jako że ja mam już, ja jestem odchylony, jeżeli chodzi o zbieranie informacji dotyczących świata, ja na przykład bardzo dużo oglądałem YouTube'owych kanałów, które są temu poświęcone.
Jakiś konkretny byś polecił?
Tak, jest on anglojęzyczny, ale ten człowiek, po prostu ilość materiału lore'owego, jaki on ma do Soulbonda, jest niewyobrażalna. Zwłaszcza w takich starszych trochę materiałach, bo teraz bardziej poświęca się malowaniu figurek, bo dawno nic ciekawego. Albo już takiemu turbo szczegółowemu lore'owi, jak na przykład pojedyncze legendy, które gdzieś tam się pojawiają. Jest taki kanał, który nazywa się 2 plus TAF. 2 plus Hawk. Bardzo, bardzo dobry kanał. Olbrzymie ilości wiedzy o lore. I za każdym razem, gdy wychodzi jakiś nowy dodatek do bitewniaka, do frakcji, on robi update swoich starszych filmików. Są całe serie poświęcone kolejnym subfrakcjom wewnątrz frakcji, więc wszystko tak naprawdę. Przesuwanie się timeline'u, kolejnym dużym dodatkom fabularnym. On to wszystko rozkłada na czynniki pierwsze. Czasem te materiały są trochę redundantne, bo na przykład rozkłada książkę na 5 części, więc powtarza w każdym kolejnym materiale pewne elementy z poprzednich i można się tym zacząć męczyć, ale...
Albo utrwalić,
ale nie widziałem jeszcze lepszego źródła wiedzy o Soulbondzie. I w miarę gość mówi taką ładną, czytelną angielszczyzną, więc nawet bez napisów, bez większego trudu da się go zrozumieć.
A coś po polsku? Ja wiem, że nagrywa Czarna Polska na pewno. Całkiem sporo tych materiałów jest od początku, timeline prowadzi w swoich filmach.
Nie słuchałem Czarnej Polski, szczerze ci powiem. Bo kiedyś trafiłem na jakiś ich starszy materiał i nie zachwycił mnie. Ale więc nie słuchałem tych ich późniejszych materiałów. Może kiedyś spróbuję. Ale bo ten kanał 2 plus TAF całkowicie mnie usatysfakcjonował, jeżeli chodzi o ilość kontentu. No, plus standardowe źródła jak Lexicanum, Sigma AOS-owy, żeby już dodatkowe szczegóły dobrać. Ale podręczniki są napisane całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ilość wiedzy o świecie. Nie jest to oczywiście tak pewnie rozbudowane, jak jest to znajomość, gdy do podręcznika dołożymy również bitewniaka i książki, jak to jest na kanale 2 plus TAF, ale jest tych informacji wystarczająco dużo, żeby w miarę płynnie poprowadzić przygodę. Oczywiście bardzo mocno pomoże, gdy pokaże się Champions of Order, który bardzo, bardzo mocno rozwija lore związany z poszczególnymi frakcjami. Świetnym podręcznikiem jest Steam and Steel, który bardzo, bardzo mocno pochyla się nad krasnoludami, jednymi i drugimi, bo nad trzecimi nie trzeba. I bardzo dużo tam jest też informacji lore'owych. Podręczniki są pod tym względem niezłe, ale nadal warto zapoznawać, warto pochylić się nad tym 2 plus TAF.
Powiedz mi, jak z zestawem startowym jest u Ciebie?
Mam zestaw startowy po angielsku do Soulbonda. Nie prowadziłem go, bo moja drużyna... Bo gramy w Anvilgardzie, a nie w Lightspear. To jest główny powód. Bo Anvilgard od pierwszego czytania podręcznika był miejscem, o którym wiedziałem, że tam dokładnie chcę osadzić moje przygody. Jak jeszcze dowiedziałem się, że tam się kampania główna dzieje, to już w ogóle byłem w niebo wzięty. Ale jest zestaw startowy. On bardzo przypomina ten do czwartej edycji Warhammera. Znaczy jest podzielony na broszurki. Jest całkiem przyjemna przygoda. Niezbyt długa. W porównaniu dużo mniej inaczej, jest dużo mniej kontentu przygodowego jak w czwartej edycji, ale jest więcej informacji, więcej takich pomysłów na przygody, które można przebudować potem na swoje rzeczy. Jest tam trochę fajnego kontentu.
No dobra, to już bardzo dużo wiemy. Zostaje nam tylko czekać w takim razie na polską premierę podręcznika, pierw w PDF-ie.
Już niebawem, miejmy nadzieję.
Chyba, że chcesz też powiedzieć na końcu, polecić może coś do przeczytania.
Chciałbym Was przede wszystkim zaprosić na Alchemię. Tam udało mi się zrecenzować całą linię wydawniczą. Jestem w tym momencie na bieżąco ze wszystkimi dodatkami. Jest tam też trochę materiałów wprowadzających w świat. Jest też materiał, który... I chciałbym Was zaprosić również na Conline, który będzie w marcu. Konwent online, robiony przez Awangardę, gdzie jak wszystko na to wskazuje, będę miał prelekcję wprowadzając tą do Solboda.
To w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak dołączyć do zaproszenia. W Twoim imieniu polecić również Twoje recenzje, bo jest to z pewnością kopalnia wiedzy. Jeżeli będziecie decydowali się na zakup czegoś, to warto w pierwszej kolejności po to sięgnąć, żeby wiedzieć, co kupujecie.
Dobrze, dziękuję Wam w takim razie za uwagę i chyba to tyle.
Dokładnie, do usłyszenia, dziękuję.